Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, kilka tygodni temu czytałem o tym, że w Polsce zdarzyła się rzecz ciekawa, a mianowicie jedna z polskich chyba, chyba PESA Bydgoszcz wyprodukowała lokomotywę manewrową. Mam nadzieję, że Państwo wiecie, co to takiego. Lokomotywę manewrową, która jest zasilana wodorem. No, ona została dopuszczona do ruchu i w ogóle fajnie. Wszyscy się tym onanizowali tym faktem. Lokomotywa wodorowa, znaczy lokomotywa manewrowa. Wodorowa lokomotywa manewrowa, czyli coś stosunkowo niewielkiego, o niewielkiej mocy. Lokomotywy manewrowe to są raczej maszyny o stosunkowo niewielkiej mocy. No, ale coś takiego istnieje. Coś istnieje takiego w Polsce i bardzo mnie to oczywiście cieszy, że bydgoska PESA, polski zdaje się zakład, nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że jednak polski, a nie pracujący na terenie Polski, niemiecki czy jakiś inny żydowski, coś takiego stworzył. Natomiast w tej chwili, dwa dni temu, przeczytałem artykuł w railwaytechnology.com pod tytułem z 19 czerwca, pod tytułem CRRC prezentuje najpotężniejszą na świecie jednostkę wodorową, czyli lokomotywę wodorową. Przepraszam. I tutaj dwa fakty, które nie wiem, czy to się w jakikolwiek sposób pasują, ale nowy, pod spodem, nowy silnik Ningdong, tak się nazywa ta lokomotywa, ma pojemność, może zabierać 270 kg skroplonego wodoru i na tym skroplonym wodorze może pracować 190 godzin. No, jako że ja jestem wprawdzie inżynierem, tylko mechanikiem, nic wspólnego z lokomotywami ani z transportem szynowym nie miałem wspólnego, ale coś mi się tak wydaje, że to, ile godzin ta lokomotywa może pracować, to będzie zależało między innymi, albo przede wszystkim od tego, czy ta lokomotywa będzie jeździła po pierwsze, jaki ciężar będzie za sobą ciągnęła, prawda? To jest chyba najważniejsze. Czy to będzie, nie wiem, 1000 ton, czy to będzie 500 ton. To jest istotne. Po drugie, będzie zapewne bardzo istotne, czy będzie to w terenie górzystym, czy to będzie w terenie płaskim, prawda? To jednak jest druga niezwykle ważna rzecz. I teraz pytanie, i ta trzecia rzecz, no to na przykład pytanie, na jakiej wysokości powyżej poziomu morza, bo jeśli to będzie się działo na trasie, na przykład na trasie tej linii do Tybetu z oj rany boskie, na trasie do Lhasy z Golmudu na przykład, no to śmiem wątpić, czy będą tego aż takie osiągi. No, ale co ja tam wiem, prawda? Stary głupi ze wsi. Ja to zawsze powtarzam. To zawsze jest argument dla tych wiedzących lepiej. No więc cytuję. Tutaj pokazane jest zdjęcie tego. Mam nadzieję, że nie zapomnę zaprezentować Państwu. A CRRC to, mam nadzieję, wszyscy wiedzą, że to jest odpowiednik PKP. Polskiego PKP. To jest chiński. Czyli chiński odpowiednik polskiego PKP. No, czyli chińskie koleje państwowe. I cytuję tekst. Chińskie koleje państwowe zaprezentowały Ningdonga, czyli najpotężniejszą na świecie lokomotywę napędzaną wodorem. Według China Railway Rolling Stock Corporation, czyli właśnie to jest ten skrót CRC, nowy silnik może pracować do 190 godzin, a tankowanie skroplonego wodoru do pojemności 270 kg zajmuje 2 godziny. Długo. Według raportu South China Morning Post, Ningdong został pokazany w mieście Datong w prowincji Shaanxi 15 czerwca 2023 roku. Został przekształcony ten parowóz, nie parowóz, ten elektrowóz, nie też nie elektrowóz, ta lokomotywa. Została przekształcona w zasilanie wodorowe z lokomotywy z silnikiem diesla. Wspólnym wysiłkiem dwóch chińskich firm CRRC Changchun Railway Company i Chengdu Rail Transit. I teraz coś więcej na temat tego Ningdonga. Ma on kilka zabezpieczeń zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa na pokładzie, w tym inteligentny monitoring, mechaniczną blokadę w systemie wodorowym ogniw paliwowych. W Ningdong, w tej lokomotywie zastosowano ognioodporną izolację cieplną, a także ognioodporną ściankę izolującą magazyn wodoru od ogniw paliwowych. CRRC twierdzi również, że wodorowe ogniwa paliwowe są wykonane przy użyciu konstrukcji przeciwwybuchowych. No. Niezależny system wentylacji, cytuję dalej, jest również zainstalowany w magazynie wodoru właśnie na Ningdongu, który podobno wymieni całe powietrze w ciągu 5 minut. Powietrze skąd? Powietrze gdzie? Skąd? Wodór to czysta, cytuję, wodór to czysta, odnawialna energia, koszty operacyjne lokomotyw napędzanych wodorem są o połowę niższe niż w przypadku lokomotyw spalinowych, powiedział Liang Chengchong, zastępca dyrektora generalnego i główny inżynier CRC Datong w rozmowie z chińskim państwowym Science and Technology Daily. CRRC szacuje, że pociągi wodorowe mogłyby zastąpić do 90% z 7800 lokomotyw spalinowych działających w Chinach, które stanowią z kolei te lokomotywy spalinowe stanowią 36% floty w kraju. Floty lokomotyw w kraju. Więc no, to jest sporo, sporo. Na przykład właśnie trasa, o której mówiłem, czyli z Golmudu, ale myślę, że jeszcze wcześniej, ale na pewno z Golmudu do Lhasy, no tam obsługują tą trasę, czyli obsługiwały jeszcze niedawno, obsługiwały kilka lat temu, obsługiwały amerykańskie lokomotywy spalinowe, dlatego że tam potrzebne są bardzo duże moce lokomotyw. Ale to tak przy okazji. I proszę Państwa, więc te dane są dosyć istotne. Pociągi wodorowe, znaczy lokomotywy wodorowe, mogłyby zastąpić 90% z 7800 lokomotyw spalinowych działających w Chinach, które to z kolei lokomotywy spalinowe stanowią 36% floty lokomotyw w całym kraju. Czyli innymi słowy, reszta to lokomotywy elektryczne. W maju CRRC ogłosiło opracowanie napędzanego wodorem pociągu miejskiego, który według producenta będzie jechał z prędkością 160 km na godzinę i miał zasięg 600 km. W innych krajach Europy pociągi napędzane wodorem wchodzą do użytku, a pociąg na przykład Corrida Lind Hydrogen francuskiego producenta taboru kolejowego Alstoma jest już używany na torach między innymi w Szwecji i w Niemczech. No tak, o Polsce, o tej jednej skromnej O tej skromnej lokomotywie nie wspomniałem. Proszę Państwa, to wszystko. Co ja mam, jaki jest mój komentarz do tego? Otóż myślę, że tak. Od jakiegoś czasu sugerują Państwu taki sposób myślenia, który zakłada, iż te firmy, te wszystkie farmy wiatrowe i inne tam fotowoltaiczne, które dają bardzo niestabilny prąd, powinny pracować do czasu, przynajmniej do czasu wynalezienia jakichś banków energii, powinny pracować właśnie nad produkcją wodoru. Tak, nad produkcją wodoru. Albowiem to nie będzie miało znaczenia. To znaczy, czy wieje wiatr, czy nie wieje wiatru, czy wiatru nie ma, czy słońce grzeje, czy nie grzeje, no to ewentualnie będzie miało wpływ na to, ile się wyprodukuje tego wodoru, ale nie będzie miało żadnego wpływu na system energetyczny kraju. Rozumiecie Państwo? Natomiast oczywiście będzie miało wpływ na ilość wyprodukowanego wodoru. Tylko rzecz polega na tym, że wtedy być może okazałoby się, nie być może, ale na pewno, wtedy okazało się, iż produkcja wodoru w takich warunkach byłaby po prostu nieopłacalna. Ponieważ raz by to działało, raz by nie działało, raz by działało gorzej, raz by działało lepiej. Ja w ogóle nie wiem, czy istnieje taka możliwość, bo przecież produkcja wodoru to nic innego jak zamiana, jak wyodrębnienie cząstek wodoru na przykład z wody. No więc nie wiem, czy ta elektroliza, bo to chyba na poziomie elektrolizy się odbyła, czy ta elektroliza mogłaby tak sobie raz działać, raz nie działać. Podejrzewam, że raczej tak. Ale tego nie wiem. Ja nie znam tych procesów. Nie jestem chemikiem. Więc, ale załóżmy, że jeśli już w ogóle, to produkcja wodoru, nie wgłębiając się w szczegóły, produkcja wodoru z tych tak zwanych odnawialnych źródeł, czyli zarówno słońca, jak i wiatru, no miałaby jakiś sens. Podczas gdy wrzucanie jej bezpośrednio do sieci energetycznej nie ma cienia żadnego, nie ma żadnego sensu, to nie ulega cieniowi wątpliwości dla żadnego czy dla każdego energetyka. No ale cóż, co ja tam wiem, jak powiedziałbym. Dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.